Rząd Niemiec przyjął projekt ustawy mającej zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących identyczną pracę. Obecnie mężczyźni zarabiają o 21% więcej niż kobiety na takich samych stanowiskach. Mowa o Niemczech. Przedsiębiorstwa, w których pracuje ponad 500 osób, będą musiały regularnie informować załogę o równouprawnieniu i o postępach w zrównywaniu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. My o sposobach w likwidacji różnic płacowych porozmawiamy za chwilę, ale zastanowimy się też, czy piątek 13 będzie pechowym dniem dla polskiej gospodarki. Dziś dwie agencje ratingowe mają wypowiedzieć się co do wiarygodności kredytowej Polski. Jakie mogą być decyzje, jakie mogą być skutki tych decyzji, między innymi o tym dziś w audycji. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niemcy chcą ustawowo rozwiązać kwestię nierówności zarobków kobiet i mężczyzn. Za i przeciw. Czy takie rzeczy powinno się załatwiać ustawowo? Tu wprawdzie mamy przykład Niemiec, ale przecież on może roznieść się też i na inne kraje.
Tutaj jest kilka aspektów przede wszystkim prawnych. I o ile ja jestem za tym, żeby takie akcje w stylu informacyjnym, żeby informować, edukować, tworzyć pewne zasady, tworzyć pewne wytyczne, absolutnie tak. Natomiast ja mam daleko posunięte wątpliwości co do skuteczności takiego prawa. Z czego to się bierze? Tak jak pani redaktor czytała przed chwilą, na tym samym stanowisku za taką samą pracę, takie samo wynagrodzenie. I oczywiście pod taką zasadą ja się podpisuję obydwiema rękoma. Natomiast ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy w praktyce można wydzielić, czy wskazać, że praca zawsze jest taka sama. To znaczy zawsze będzie taki element w zakładzie przemysłowym, że ktoś jest silniejszy fizycznie, ktoś jest słabszy fizycznie. Te stanowiska w tym momencie, one zaczynają być różnicowane.
Czyli mówimy o jakości wykonywanej pracy.
Jakości, ale w pewnych kwestiach związanych z obciążeniem, dopuszczalnym obciążeniem, z tego typu kwestiami. No, są takie sprawy, które są oczywiste. Jeżeli jest urząd i dwoje urzędników pracujących intelektualnie wykonuje taką samą pracę, no to płaca podstawowa powinna być taka sama, natomiast ja nie wiem, czy wynagrodzenie ostatecznie powinno być takie samo. Ja bym chciał, żeby bardziej efektywny urzędnik zarabiał więcej niż ten urzędnik, który jest mniej efektywny.
Niezależnie od płci.
Nie, absolutnie proszę zauważyć, że tutaj nie ma w ogóle tego aspektu. W związku z tym pamiętajmy, że co do zasady i w sytuacji takiej, kiedy mówimy o podstawowym wynagrodzeniu, tak, ono powinno być takie samo, nie powinniśmy różnicować, to jest w ogóle niedopuszczalne i nie tylko ze względu na płeć. Jest kwestia wieku, jest kwestia doświadczenia. Wykształcenie natomiast może już wpływać na poziom zarobków, wynagrodzenia, dlatego że jest jednak kwestią kompetencji. Natomiast chciałbym, żeby rzeczywiście ta podstawa czy zasady były takie same. Natomiast już w praktyce myślę, że efektywność, jakość pracy powinny decydować o tym, kto ile zarabia, a nie to, jakiej jesteśmy płci.
To ja dwoma rękoma się podpisuję pod tym, co pan redaktor powiedział. Tak, teoretycznie jakby tak postawić kobietę i mężczyznę i każdy z nich wykonuje dokładnie tą samą pracę, to tak powinno być, że te osoby powinny zarabiać równe wynagrodzenie. To jest trudne. W życiu to tak ciężko tak, prawda, to wszystko zorganizować, żeby mierzyć tą pracę w jakiś sposób. Powiedzmy to, tutaj pan wspominał o takich stanowiskach prostszych, robotniczych jakichś, ale powiedzmy, jak przejdziemy do takich stanowisk wyższych, menedżerskich, tam się nigdy nie dowiemy, ile zarabia mężczyzna, ile zarabia kobieta. Tam to wszystko jest objęte tajemnicą. To są umowy, to są kontrakty, także tutaj będzie...
Czasami bardzo wariantowe też, powiedzmy szczerze.
Tak, tak, i to wszystko jest pochowane, te pieniądze są, także to nie jest takie proste. Też jestem za tym, żeby wynagrodzenie na równorzędnych stanowiskach było takie same. Także to też mnie dziwi w ogóle, że w takim kraju jak Niemcy dopiero teraz oni się za to biorą.
Że jest taka duża różnica, 21%. Ja zaraz powiem, jak
taka
to w Polsce
różnica,
wygląda.
Gdzie nam zwracają uwagę, jak mamy się zachowywać i właśnie Niemcy teraz to dopiero regulują. I też jestem za tym, żeby najlepiej regulował.
A może te zarobki powinny być jawne, bo do pewnego stopnia, w jakiś czas temu, ze dwa lata temu, profesor Blikle proponowałby w firmach wywiesić taryfikatory. Na takim, a takim stanowisku zarabiamy w widełkach. Od do, bo żeby też ocenić jakość tej pracy.
Pani redaktor, ja tak też za komuny było tak, że wszyscy wszystko wiedzieli. Dokładnie. Ile kto zarabia. Były jakieś tam tabele, były jakieś tam współczynniki, był staż pracy. Wszyscy w stoczni wiedzieli, ile kto zarabia. Dopiero jak przyszły te niby nowe czasy, to to wynagrodzenie zaczęło być tajemnicą. Prawda? I powiem na przykładzie moich pracowników. Ja też mówię, słuchaj, jakby cię kroili w plasterki, nie wolno ci powiedzieć, ile zarabiasz. A rzeczywistość jest taka, że idą sobie potem po pracy na piwo i każdy ze szczegółami. Także nie ma żadnej tajemnicy, ja tam nie wierzę w te tajemnice. Mówię o stanowiskach robotniczych, mm-hmm. prawda? O takich, mm-hmm. prawda? A na menadżerskich już jest inaczej. Tam faktycznie kroją w plasterki i nie powie.
Generalnie Maciej te przepisy, które miałoby regulować, ile kto ma zarabiać w firmie, budzą taki mój opór i pewnie większości osób z tego prostego względu, że no, to jest ograniczenie jak gdyby wolnego rynku. Z tym, że z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że faktycznie wiele krajów w Europie, w ogóle na świecie ma problem z tym, że kobiety mniej zarabiają i to pomimo tego, że o tym się mówi przecież od wielu, wielu lat. Tutaj przykładem chyba mogą być kraje skandynawskie, gdzie właśnie jest to, co ty powiedziałaś. Wiele pensji, czy wynagrodzenie w wielu krajach jest po prostu jawne. Można sobie wejść na stronę Urzędu Skarbowego i sprawdzić, ile tam, nie wiem, jakiś kolega Norweg zarabia, bo wiem, że w Norwegii taka jawność jest. I przypuszczam, że to jest chyba jedyna recepta na to, żeby zrównać, bo wtedy negocjując z pracownikiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, wiedzą, w jakich granicach mogą negocjować. A jeżeli to jest tajne, to wtedy jak gdyby wychodzi tutaj perfidia, powiedzmy w ten sposób, pracodawcy, który no chce utargować jak najniższą cenę i mając świadomość, że kobieta się łatwiej zgodzi, proponuje niższe wynagrodzenie niż mężczyźnie. I to chyba tylko i wyłącznie z tego wynika, z tej tajemnicy i z takiego dotychczasowego społecznego, nie wiem, tabu czy przyzwolenia na to, żeby kobiety jednak mniej zarabiały.
Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo proszę zauważyć, co pani redaktor mówiła o pomyśle pana profesora Bliklego. Tu nie chodzi o to, żeby podawać, kto ile zarabia, tak. kto ile ma na pasku, ile poszło przelewu.
Tylko żeby tylko wiedzieć, czego się można spodziewać.
Ustalić zasady wynagradzania i te zasady wynagradzania muszą być jawne. Tak? I powinny być przejrzyste dla takich samych grup. Natomiast ja też chciałbym uświadomić część z Państwa, naszych słuchaczy, ale też na przykład my w radiu częściowo mamy stałe wynagrodzenia, a są takie firmy, ja ostatnio czytałem, że Volkswagen Polska na ostateczną wypłatę składają się, uwaga, 24 czynniki. 24 czynniki, czyli podstawowa pensja, godziny pracy, czy to jest praca na trzeciej zmianie, na drugiej, czy na pierwszej, poziom skomplikowania, doświadczenie, wysługa lat, kwestie wykształcenia. W każdej tej kategorii są zróżnicowane pensje. I teraz jakby szanując to, że powinniśmy jakby mówić o równości płac, trzeba pamiętać, że czasami taka różnica w wynagrodzeniu może wynikać nie z tego, że ktoś jest preferowany albo ktoś jest sekowany, tylko na przykład pracownik, który cały miesiąc w ramach zgodnych z kodeksem pracy pracował na przykład na te zmiany nocne, tak, zarobi więcej niż ktoś, kto pracował w ciągu dnia, ale to wynika z innych czynników niż jakieś czynniki polegające na tym, że ktoś jest szykanowany. W związku z tym będąc za tym, żeby były jasne zasady, żeby te zasady były takie same, pamiętajmy, że my nie możemy porównać tego przelewu na konto, czy tego, co dostajemy w kasie, dlatego, że ktoś mógł wziąć dwie nadgodziny, mógł pracować w weekend. Każda sytuacja jest inna. Tych czynników kształtujących wysokość...
Byleby znać czynniki.
Byleby znać czynniki i te czynniki muszą być równe, tak? To jest kwestia. Nie to, że wypłata ma być taka sama, tylko że takie same zasady wynagrodzenia stosuje się i do kobiet, i do mężczyzn.
A do dyskusji wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Grzegorz Perlowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. To jeszcze taka ciekawostka. Expert Market, to jest firma zajmująca się badaniami rynku, zrobiła raport a propos, jak to wyrównywanie płac pomiędzy płciami wygląda w krajach Unii Europejskiej i co się okazało, że Polska obok Rumunii jest krajem, który ma szansę najszybciej na całym kontynencie zasypać lukę w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. I ta luka ma być zasypana już w 2018 roku, a dla porównania trend, jeśli idzie o trend wyrównywania zarobków w Wielkiej Brytanii, Portugalii i na Węgrzech, tam znacznie wolniej, tamte płace między kobietami a mężczyznami mają się wyrównać dopiero w 2060 roku.
I tu jest takie zaprzeczenie takiej popularnej w niektórych środowiskach tezy, jakim to jesteśmy patriarchalnym społeczeństwem.
Przepraszam, panie redaktorze, tylko dodam jeszcze, że Expert Market to nie jest polska firma, to jest brytyjska firma, żeby dodać obiektywizmu sprawie.
I tu jest problem taki, czy jakby jakie są przyczyny tego zjawiska, to możemy sięgnąć w historię trochę głębiej. Po powstaniu styczniowym bardzo wielu posiadaczy ziemskich, szlachty, która uczestniczyła w powstaniu styczniowym, zostało po prostu wywiezionych na Sybir przez ówczesnego zaborcę, przez Rosjan. I Polki musiały się, przepraszam za takie trywialne określenie, wziąć do roboty, a tak naprawdę zarządzać tymi biznesami, tymi posiadłościami, prowadzić tą gospodarkę. I proszę zauważyć, że jak patrzymy na historię, pierwsza konstytucja w niepodległej Polsce, Polki natychmiast dostają prawo wyborcze. Nie ma żadnego odroczenia w czasie, natychmiast po niepodległości Polki mają prawa wyborcze. A kwestia pewnego ekonomicznego jednak samostanowienia, ciekawostka, do 68 roku zamężna Francuzka musiała mieć zgodę męża na posiadanie konta w banku. Jeszcze w 60-tych latach takie obowiązywały tam zasady. Polka nie musiała mieć takiej zgody, dlatego że niestety w komunizmie było biednie i Polki musiały pracować. I to, że była duża aktywność ekonomiczna kobiet w Polsce, przełożyło się na to, że jednak pod względem aktywności, także zarobków, wcale w Polsce nie jest tak strasznie, jakby się niektórym wydawało. Oczywiście są całe sfery, gdzie trzeba bardzo dużo zmienić. To są kwestie na przykład przemocy domowej, gdzie naprawdę jesteśmy bardzo daleko w polu i tutaj trzeba zmieniać, ale to nie są kwestie gospodarcze. W kwestiach zarobkowych myślę, że tak naprawdę Polska jako kraj nie ma się czego wstydzić.
Panowie?
No tych zarobków to pan nie przesadza, panie redaktorze, za mało zarabiamy, bo...
Ale i mężczyźni, i kobiety.
Tak, to, no tak, to pewnie nam jeszcze
my do nich do doskoczymy Anglii, w 2070 może.
Ale tutaj się cieszę, bo pan bardzo ładnie tutaj nawiązał do historii, także zaległości nie mamy. Tutaj no, możemy być dumni z tego. Niech się martwią te Angielki czy Francuzki, bo tam one dłużej chyba... były.
No, do w Brytyjki do 2060 roku muszą czekać na wyrównanie tych płac. Macieja Goniszewskiego nie zdumiały te dane brytyjskiej firmy?
Trochę się zdziwiłem. Nie czuję się tutaj, że tak powiem, predysponowany do odpowiedzi. Uważam, że...
Za mało danych.
Za mało danych to po pierwsze, a po drugie faktycznie nie znam zarobków kobiet. Musiałyby się tutaj kobiety wypowiedzieć i zostawiam tobie głos w związku z tym.
No to ja zmienię temat. Dziś piątek 13. No, czy to będzie sądny dzień dla naszej gospodarki? Dwie agencje ratingowe, Fitch i Moody's, dzisiaj mają wypowiedzieć się w sprawie wiarygodności kredytowej naszego kraju, czyli mają zdecydować o ratingu. O tym, żeby nam podwyższyły, to jest mało prawdopodobne. Mogą zostawić albo w dół. No i co zrobią?
No, można się obawiać po tym, co się działo ostatnio w parlamencie. Generalnie no, uważam, że to, co się działo dookoła budżetu, bo o tym głównie chciałbym powiedzieć, to jest pokazanie dużej niekompetencji polityków, nie wymieniając partii. Wszystkie partie uważam, że tutaj mają równo przeskrobane. Najważniejszy dokument, że tak powiem, gospodarczy w państwie w roku i nagle wychodzi jakaś wojna absolutnie tylko i wyłącznie polityczna, pokazanie, kto jest silniejszy, kto tutaj rządzi, nie wiem, wykorzystanie jakiejś sytuacji. To, co mnie najbardziej, to czego się najbardziej obawiam przy ocenie agencji, to jest to, że one mogą uwzględnić fakt, że niektórzy polscy politycy grożą, że będą postulować, żeby Polsce odebrać środki europejskie w związku z tym, że budżet został uchwalony tak, jak został uchwalony. No i tutaj, że tak powiem, z jednej strony denerwuje mnie to, że w ogóle jakikolwiek polski polityk mógłby wpaść na to, że można byłoby wprowadzić środki europejskie do gry politycznej, a z drugiej strony denerwuje mnie to, że partia rządząca dopuściła do takiej sytuacji, że w ogóle można grać taką kartą. Więc tak jak powiedziałem, uważam, że zarówno jedna partia, jak i pozostałe partie w opozycji mają tutaj równe winy co do tego, że w tej chwili nie jesteśmy pewni, jaka będzie ta ocena Polski przez agencje ratingowe.
Proszę zauważyć bardzo ciekawą historię. Pani redaktor zadała pytanie o finanse, o rating, o gospodarkę, a Maciej tutaj miał 3 minuty wystąpienia politycznego, które w 100% oddaje to, co się po prostu dzieje. Czyli tak naprawdę to otoczenie polityczne, wydarzenia ze sfery politycznej.
No agencje biorą oczywiście, uwagę, to nie tylko biorą ale gospodarkę.
Maciej, absolutna zgoda, bo po prostu masz rację. I niestety tutaj wydarzenia ze sfery politycznej przesądzają o pewnych decyzjach gospodarczych i to jest no, niepokojące i to jest przykre samo w sobie. Jeżeli by się okazało, że mamy obniżony rating, końca świata nie będzie, on nadal będzie względnie wysoki. Nie ma co też demonizować. Są całe publikacje pokazujące, ile razy agencje ratingowe się bardzo śmiesznie zachowywały, ile razy popełniły błędy. Nie wiem, jaka będzie decyzja.
No jak się zachowywały w 2008-2009 roku Big Short, zapraszam. Natomiast, drugi raz obejrzałam i chyba jeszcze trzeci obejrzę.
Natomiast jest faktem jedna rzecz, że oczywiście my możemy tu się uśmiechnąć, możemy się mniej lub bardziej przejmować. Natomiast wymierne efekty ewentualnych działań agencji będą widoczne, dlatego że obniżenie ratingu no, podniesie koszty obsługi naszego zadłużenia. Więc ta sfera takiego postrzegania czy kwestii politycznych może niestety przełożyć się na kwestie finansów publicznych, na kwestie tego, jak drogo pożyczamy pieniądze. Więc to jest tak naprawdę, z jednej strony trzeba to traktować z pewnym dystansem, nie fetyszyzujmy tego, co zrobią agencje, natomiast z drugiej strony to pewien wpływ na rynek ma. No i z tego tytułu jest to niepokojące.
Dla mnie, powiem w ten sposób, ja bym się kompletnie nie przejmował tym, co te agencje, to jest ważne. To jest ważne.
Tylko, że inwestorzy tak. się przejmują, panie
Spokojnie,
Grzegorzu.
Tak, ale musimy sobie zdawać, tutaj pan bardzo ładnie powiedział, to są polityczne sprawy. Polska jest na zakręcie. Historycznym zakręcie i o tym trzeba pamiętać. Wielu osobom i agencjom się to nie podoba, że chcemy nareszcie dbać sami o gospodarkę naszego kraju, o politykę, że to wszystko zmieniamy, idziemy w drugą stronę. I to tym agencjom się nie podoba. I liczę się z tym, że te oceny mogą być słabsze dla Polski. Ale generalnie jak patrzymy na gospodarkę, idzie w dobrym kierunku. Idzie wszystko w dobrym kierunku. I bym tu się skupił na tym, że tak jak
czyli
pani powiedziała, wielokrotnie
deficyt
się
deficyt był najniższy od 2007
tak,
roku bezrobocie, na przykład.
Bezrobocia
spara,
praktycznie nie ma wcale.
Szykuje się wzrost inwestycji.
Tak, także spokojnie, ja bym patrzał optymistycznie. Kompletnie bym się nie przejmował tym, co mówią te agencje. Za pół roku podejrzewam, będą musiały nareszcie powiedzieć, że dzieje się dobrze. Bo cały czas zaniżać nie można, bo będą się ośmieszały te agencje. Także ja jestem bardzo optymistycznie do tego wszystkiego nastawiony.
No jeżeli faktycznie spełnią się groźby tutaj niektórych polityków, że odebrane nam zostaną środki europejskie, to będzie miało odbicie na wynikach.
Miejmy nadzieję,
bardzo,
że tego nie zrobią.
Ma pan daleka droga, natomiast rzeczywiście byłby to czarny scenariusz, oczywiście. Ale chyba nierealny.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś przypomnę goście Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Morsy, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, a za naszymi szklanymi drzwiami szkolna wycieczka, którą też serdecznie pozdrawiamy. Zmieniamy temat. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada, że w ciągu miesiąca lub dwóch Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetargi na budowę autostrady A1 na odcinku Piotrków Trybunalski Częstochowa, ostatni odcinek, aby domknąć autostradę A1. I tak jak się przygotowywałam dzisiaj do audycji, to sobie chciałam zrobić mały taki background, żeby sprawdzić, kiedy zaczęliśmy budować autostradę, i mnie się wydawało, że to był 2005 rok, a tu nie. Pierwszy odcinek powstał 1978-1989. To chyba najdłużej na świecie budowana autostrada.
Ale też, też powiedzmy szczerze, że ten odcinek, który będzie teraz budowany, to ma standard drogi ekspresowej, tak zwanej gierchówki, więc rzeczywiście autostrada poprawi sposób poruszania się, natomiast tam już nie jest w tej chwili najgorzej i rzeczywiście można jechać. To, co mnie cieszy, to to, że wreszcie doczekamy się obwodnicy Częstochowy. Ja nie ukrywam, ja większość wakacji spędzam w polskich górach, więc tą drogę znam na pamięć i ta Częstochowa, jak teraz już się da objechać Łódź, to czekam na obwodnicę Częstochowy. Natomiast, żeby nie tylko optymistycznie, jest pewien w tych przygotowawczych materiałach pewien element niepokojący, a mianowicie taki, że 81-kilometrowy odcinek, o którym mówimy, ma zostać podzielony na 6 mniejszych odcinków i być może będzie 6 różnych przetargów. Ja przypomnę, że autostradę między Łodzią a Warszawą w ten sam sposób budowaliśmy. Tam krótszy odcinek został podzielony na 5 odcinków, z tego co pamiętam. Między innymi część tych odcinków wykonywał chiński Kowek i nagle się okazało, że pozostałe firmy były mniej więcej w czasie, a chiński Kowek się spóźnił i mieliśmy dramat w przededniu Euro 2012. Ratunkowo ściągaliśmy czeską firmę, potem pan premier Tusk raczył jechać szybko do Łodzi, żeby pokazać całej Polsce, że już można przejechać na tydzień przed Euro czy na 2 tygodnie przed Euro, więc to był taki tak naprawdę bardzo niebezpieczny precedens, słabo to było zorganizowane.
Thriller mieliśmy.
Tak, to był prawie horror, to już prawie, że się do horroru kwalifikowało. Natomiast w tym momencie to podzielenie tego 80-kilometrowego odcinka na kilka takich odcinków, gdzie jest ryzyko, że będą bardzo różni wykonawcy, budzi pewien mój niepokój. Ja nie przesądzam oczywiście, że to musi być tak, jak było z tym odcinkiem do Konotopy pod Warszawą. Mam nadzieję, że Gdaka działa już, nauczyła się czegoś po tych doświadczeniach z lat 2010-2012. Natomiast sam fakt takiego podzielenia przetargu, trzeba jednak dbać bardzo mocno o to, żeby ta współpraca, żeby tempo prac było mocno skoordynowane. Ja nie przesądzam, że to musi się źle potoczyć, natomiast tutaj bym szczególnie urzędników organizujących przetarg uczulał, żeby tej kwestii pilnować.
Pan redaktor na początku i pani Iwonka również cofnęli się do dat. To ja bym chciał powiedzieć, że autostrady w Niemczech zaczęto budować w latach 30., także niedługo będzie. My dopiero dochowaliśmy się dwóch jeszcze niecałych, północ-południe, jedynka i dwójka. To niedługo będzie 100 lat naszego zapóźnienia. Także wygląda to...
Ale lepiej późno niż wcale.
Spokojnie, tak. Ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że władze nasze rozumieją, że te drogi trzeba budować i tu chciałbym podziękować też tym wszystkim administratorom tych dróg, bo jeżdżąc po Europie, te nasze autostrady naprawdę robią na mnie wrażenie. Są bardzo czyste, nie ma papierków, trawę się ścina na bieżąco, jeżdżę sporo po Włoszech, tam tego nie ma, tam śmiecie się widzi, trawę koszą, ale nie tak jak u nas.
Tylko tych ekranów dźwiękochłonnych jest chyba za dużo.
Tak, jest za dużo.
No i te polskie ceny też budzą czasem niepokój.
Dają do myślenia, po co w niektórych miejscach te, ale taka polityka była, że musi być ich dużo. To też myślę teraz będzie poddane jakiejś kontroli, żeby nie przesadzać z tymi reklamami. Także bardzo się cieszę, szczególnie właśnie ja też bardzo często jeżdżę na południe Polski, Częstochowa, to tam się traciło nieraz i godzinę czasu, żeby można było przejechać. Łódź teraz
jest marzenie.
A przez
Łódź jak się ciężko jechało.
Jak przejeżdżam przez Łódź, jak przejeżdżałem tymi starymi drogami, zawsze zabłądziłem. I koledzy
zgadzam
moi...
Zgadzam się, ja też raz w Piotrkowską mało nie wjechałam.
Dokładnie to samo, że zawsze był był problem, żeby to Łódź przejechać. No dzisiaj można o tym zapomnieć i też się bardzo cieszę, że te autostrady w końcu się buduje. Do Warszawy jeżdżę tą jedynką teraz, prawda, do Łodzi i potem te 80 kilometrów trzeba jeszcze nadłożyć. Jest dużo dalej, ale jest dużo szybciej, jedzie się komfortowo.
I generalnie bezpieczniej.
Ale to nie ma w ogóle o czym mówić. Nareszcie uruchamiają te brakujące stacje, bo tych stacji faktycznie było mało. No, miałem problem z pokonaniem na jednym zbiorniku z Gdańska do Warszawy. Także parę razy musiałem z trasy zjeżdżać, żeby uzupełnić. Także no, cieszę się, że w końcu to już no, będziemy na południe Polski mogli sobie jechać tą drogą, prawda, autostradą.
Skoro wszyscy mówią o datach, to ja powiem może o dacie, kiedy pierwsze projekty autostrady A1 były i to było przed wojną, wtedy kiedy Niemcy zaczynali, więc pierwsze projekty, jeżeli będziemy od tej daty liczyli, to naprawdę jeszcze chyba najdłużej budowana autostrada. Jeżeli chodzi o ten odcinek, który w tej chwili ma być przetarg, to nie jest ostatni, bo jeszcze jest wykonywany odcinek między Częstochową a Katowicami. Tam też jest czysta stara droga. Chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy. Tam tak naprawdę poprawi się to, że będzie można jechać nie 90 na godzinę, tak jak do tej pory, bo tam tak naprawdę jest dwupasmowa droga, no a 140, tak jak jest na autostradach. Więc ta zmiana już nie będzie tak bardzo odczuwalna, jak to było na przykład w przypadku autostrady tutaj u nas na Pomorzu, gdzie jechaliśmy drogami takimi zwykłymi, często wyglądającymi.
70 na godzinę.
Tak,
a jak zdarzył się, nie daj Boże, wypadek, to tak, było dużo gorzej.
I tutaj nie podzielam takiego optymizmu, nie optymizmu, takiego pozytywnej oceny autostrad polskich, jaką przed chwileczką pan Pelowski wyraził. To, co mi najbardziej w nich przeszkadza, to są opłaty. Bo może się okazać,
korki,
że w czasie,
tak,
że w czasie wakacji problemem nie będzie to, że tam nie jest pod Częstochową autostrada, tylko ekspresówka, ale problemem będzie to, że nie możemy na nią wjechać albo wyjechać, bo stoimy na bramkach. Więc ja tutaj czekam z dużą niecierpliwością, kiedy wreszcie w Polsce wejdzie jakiś elektroniczny system pobierania opłat. Mam nadzieję, że tańszy i wtedy też trochę ceny zejdą, bo te ceny są naprawdę, jeżeli porównać cenę kilometra autostrady, przejechania jej w Polsce czy w innych krajach, to jest w Polsce chyba są najdroższe niestety. Między innymi pewnie z tego względu, że jest dużo tych bramek, dużo obsługi, w związku z tym może dzięki temu też jest czyściej, tak jak tutaj pan Pelowski wspomniał, no ale mimo wszystko to jest za wysoka cena w tej chwili.
Będziemy sprawdzać, no ja bym jeszcze, jak pani to będzie Iwonko, w przyszłości chciał, wyglądało.
Ja bym jeszcze chciał, pani Iwonko, mamy naprawdę te nasze autostrady, które budujemy, to są naprawdę wysokiej klasy drogi. Ja bym chciał na przykład, żeby było parę odcinków w Polsce, gdzie by zdjęto kompletnie ograniczenia, tak jak jest w Niemczech. Jakością te drogi nie ustępują niemieckim drogom. Skoro tam można jechać bez ograniczeń, to powinny być też drogi albo wieczorem, czy w nocy, gdzie samochodów jest mało, żeby jechać bez ograniczeń.
Ja tylko jeszcze kwestia kultury jazdy dochodzi do tego. Panie Myślę, Marko, że jest w samochodów Niemczech nie ma wtedy u nas trochę inna.
A ja mam pytanie do pana, bo pan mówił, że na jednym baku trudno dojechać z Gdańska do Warszawy, a jak jest z samochodem elektrycznym? Pan przecież jeździ elektrycznym.
Tak,
dojechałby
jeżdżę. Pan do nie, BMW nie dojadę, bo jego zasięg jest 170 kilometrów, ale kolega ma Teslę i do Warszawy dojeżdża na jednym ładowaniu. Starcza tam na jakieś 500 kilometrów i jest w stanie dojechać. Zresztą jazda...
Mówiłem, że po drodze nie można zatankować.
Jeszcze nie. No, patrzyłem na mapę na przykład rozmieszczenia stacji elektrycznych w Niemczech i w Polsce. Nie, to jest pustynia w Polsce. Pustynia,
no
tego po
proszę,
prostu nie ma.
No i proszę, a mamy program rozwoju również elektrycznej
to,
motoryzacji
Iwonko,
w naszym kraju.
Zrobi pani odrębny program. Ja chętnie bym przyszedł i bym powiedział swoje doświadczenia tutaj z naszymi instytucjami, które jak gdyby mogłyby tą sieć budować, kompletnie nie są zainteresowane. Mam na myśli energię naszą. To kompletnie to są kosmici, nie wiedzą w ogóle, cały świat w tym kierunku idzie i nie myślą o tym. W ogóle miasto ma swój system ładowania, energia ma swój system ładowania, kompletnie nie interesują ich zdania użytkowników z tych stacji.
Nie, czyli przydałaby się po prostu dyskusja ze społeczeństwem. Zmieniamy temat. Urząd Antymonopolowy, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chce podsłuchiwać, czytać e-maile i chronić informatorów. Oczywiście chce mieć informatorów. chce mieć narzędzia kojarzące się raczej z działaniami operacyjnymi policji i służb specjalnych, a nie urzędu antymonopolowego. Czyli chciałby zakładać podsłuchy na przykład. No i też urząd sygnalizuje zaostrzenie kar wobec przedsiębiorców łamiących przepisy o ochronie konsumentów, konkurencji także. Za i przeciw tym zmianom.
No będą chcieli, to będą mieli. Pani Wionko, ja już tym kompletnie się przestałem przejmować, kto mnie tam podsłuchuje.
I trzeba podgląda. Być po prostu można mieć telewizor
człowiekiem,
z kamerką i
nie
też
mówić
będą podglądać.
Brzydkich rzeczy i jest się spokojnym. A jak ktoś ma za uszami, no to ten się musi martwić, prawda? Nie mogą podsłuchiwać, mnie to nie interesuje kompletnie, nie mam tajemnic żadnych. Ja się tylko boję swojej żony, prawda? I tego podsłuchiwania.
Ale chyba powodu do strachu nie ma.
Nie ma, nie ma. Ja kocham mocno
strach prewencyjny, także.
Wydaje mi się, że to jest podstawa tego przepisu. Wszystko zależy od przepisów wykonawczych. Jeżeli takie osoby, które nie mają nic na sumieniu, nie będą musiały się bać tego podsłuchu ze strony urzędu, no to wszystko jest okej. Okay. Jeżeli on będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy urząd może udokumentować, że ma podejrzenia, że tam jest jakaś zmowa, no to wtedy ewentualnie można faktycznie dopuścić, żeby... No, będziemy lepiej chronieni przed zmowami cenowymi.
A ja mam szereg pytań i wątpliwości związanych z tymi przepisami. Po pierwsze, chciałbym wiedzieć, jakie będą zapisy szczegółowe, a mianowicie, czy będzie można podsłuchiwać wtedy, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia zmowy, czy no przestępstwa przeciwko konkurencji. I jeżeli to będzie tak uwarunkowane, że najpierw jest podejrzenie, a potem podsłuchujemy, to absolutnie tak. Z jednym zastrzeżeniem, o tym za chwilę. Jeżeli będzie podsłuchiwanie dla podsłuchiwania, żeby dopiero znaleźć dowody czy zbudować podejrzenia, no to w tym momencie mam wątpliwości, czy tak powinno działać państwo. I jeszcze jedna fundamentalna wątpliwość. Ja bym jednak nie chciał, żeby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby miał wyspecjalizowaną dodatkową służbę zajmującą się tym. Chciałbym, żeby to jednak robiła policja na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Mamy taką
czyli
możliwość
żeby to była bardziej
pracy.
Żeby to była bardziej kwestia uprawnienia do wnioskowania o podsłuch niż samodzielnego prowadzenia przez urząd takiej działalności. My w Polsce mamy trochę za dużo instytucji, które gdzieś tam ocierają się o możliwość stosowania przymusu, o możliwość podsłuchiwania i tak dalej, więc o ile rozumiem merytoryczne przesłanki, bo one są ważne dla gospodarki i one są ważne dla obywateli, to nie to, że urzędnicy UOKiK-u zakładają podsłuchy, tylko policja na zlecenie UOKiK-u. Czyli tutaj bardzo dużo zależy od tego, jaka będzie sama konstrukcja poszczególnych przepisów prawnych. Natomiast tak, niewątpliwie rynek i zdrową konkurencję trzeba chronić wszelkimi dostępnymi metodami, oczywiście zgodnymi z prawem.
I pan w to wierzy, wszystko, co pan powiedział. W Polsce jest kilkanaście służb.
Powiedziałem, co bym chciał, panie Grzegorzu.
Tak, ja już w tym kraju żyję parę lat. Jak rozmawiam ze swoimi kolegami na bardzo wysokich stanowiskach, państwowych stanowiskach, już nie będę wymieniał instytucji, to mi mówią: Grzegorz, nie mów, to się spotkamy, bo podsłuchują. I tak wielokrotnie słyszymy. Skoro przy...
To znaczy, że mają coś na sumieniu.
Spokojnie, nie. Są no instytucje nie. Z urzędu, niektóre tam podsłuchiwane, czy ma zgodę, czy to policja robi, czy nie policja. Ludzie, dzisiaj student drugiego roku informatyki robi takie cuda, że prawda, to, o czym my tu rozmawiamy, to on sobie w domu, w mieszkaniu prawda, robi, nie mając żadnej niczyjej zgody. I nie wierzę w to, że nie podsłuchuje się tylko dlatego, bo tam jakiś urząd nie dał zgody. Podsłuchują,
robią co chcą.
Zapraszam do
obejrzenia filmu Edward Snowden.
Oczywiście.
Bardzo dobry.
No przecież z takiego...
I pozbędziemy się jakichkolwiek złudzeń.
Tak
nie, ja jednak mam złudzenia, bo to jest kwestia, który podsłuch jest legalny, który jest nielegalny, który można wykorzystać w sądzie, którego nie można wykorzystać w sądzie i to wszystko jest ważne. To, że Amerykanie mają manię podsłuchiwania i sprawdzania wszystkiego, no to jest jednak znana prawda. Ja nie chcę tego oceniać, czy ich doświadczenia z terroryzmem uprawniają do takich działań, czy nie uprawniają. Każdy z naszych słuchaczy może sobie samemu wyrobić na ten temat opinię. Natomiast ja bym chciał, żeby prawo związane z podsłuchiwaniem na zlecenie UOKiK-u maksymalnie gwarantowało przestrzeganie prawa i zasad praworządności. Więc co do zasady, niech na zlecenie UOKiK-u te podsłuchy będą zakładane, ale w jasnej, czytelnej procedurze.
Dokładnie tak. Co najmniej 1,5 miliona Polaków straci dostęp do pożyczek z legalnych źródeł, jeśli wejdą w życie przepisy proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i publikuje w tej sprawie Białą Księgę. Projektowana ustawa zakłada wejście w życie rygorystycznych limitów całkowitych kosztów udzielania świadczeń pieniężnych. My mówimy tutaj o chwilówkach tak zwanych, szybkich pożyczkach z firm pozabankowych. W myśl nowych przepisów koszty pozaodsetkowe mają być obniżone z 55 do 20%, a całkowita ich suma ma ulec drastycznemu obniżeniu o 25 punktów procentowych. No i teraz za i przeciw. Poczytałam sobie, powiem szczerze, opinie internautów. I na przykład jest taka opinia, pożyczkę, w której za 30 tysięcy po roku każą mojemu ojcu zapłacić 74 tysiące, nazywacie legalną, w końcu dobrali się do złodziei. Potem 25% to wciąż niezły kąsek, niech nie opowiadają bzdur, że firmy pożyczkowe znikną z rynku. 25% to nie jest mało.
Poza tylko, że to nie są chwilówki, o czym ty czytałaś, bo mówiłaś 30 tysięcy to nie jest chwilówka, to już jest normalny kredyt.
Spokojnie.
Chwilówka, ja przypomnę, co to jest chwilówka.
Zależy
chwilówka,
dla kogo.
Chwilówka to jest pożyczka w zakładzie pracy, brana najczęściej w ogóle nieoprocentowana, brana faktycznie na miesiąc,
no tak,
albo nie dłużej.
Znaczenie chwilówki tak, się drastycznie zmieniło.
To jest definicja ostatnio. Jeszcze za komuny jaka była.
Ale w tej chwili tak. Też funkcjonują takie chwilówki w niektórych zakładach pracy, więc to jest chwilówka. A to, o czym ty przed chwileczką przeczytałaś, to nie była chwilówka, to był kredyt bardzo wysoko oprocentowany, z pominięciem przepisów prawa bankowego, gdzie są dokładne limity, one w ogóle się mają nijak do tego, co proponują firmy, które nie są bankami, a firmami pożyczkowymi. Więc to, że w tej chwili zostaną zmniejszone tylko i wyłącznie te koszty pozaodsetkowe, które mają być w tym, to jeszcze naprawdę nie jest nic, co mogłoby doprowadzić do upadku tych firm. One naprawdę jeszcze mają bardzo duży zapas w samym oprocentowaniu tych kredytów, tych pożyczek.
Już. Poza tym
ale
jest
one
zawsze...
nie mają upadać, one mają być te firmy.
Ale kto
firmy.
Powiedział, że ale, nie mają upadać?
Ale raczej bo, sądzimy,
powiem,
że nie,
one nie
upadną.
Prowadzą do upadku. One nie. Mają być, tylko nareszcie ktoś się dobrał do tych firm i nareszcie ktoś ograniczył w jakiś sposób odsetki, jakie te firmy sobie życzyły, bo to faktycznie to były takie...
Nie tyle odsetki, co różne opłaty
tak,
towarzyszące.
Tak, różne opłaty. Wiemy doskonale, że z tych chwilówek korzystają ludzie no, bardzo potrzebujący, mało zamożni. Jest to środowisko, powiedzmy, mniej wykształcone. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że sięga po pieniądze i potem musi kilkakrotnie więcej oddać. I ja się cieszę, że w końcu ktoś się do tego dobrał i będzie to w jakiś sposób ograniczał. Myślę, że na przestrzeni lat, bo słuchajcie, dopiero za tego rządu się o tym mówi. Wielokrotnie się mówiło przed laty. Nikt tego nie chciał dotykać. Teraz już zaczyna ktoś pomalutku ten rynek porządkować i ja wierzę, że na przestrzeni, jeżeli dalej będzie taka presja ze strony społeczeństwa, że w końcu doczekamy się bardzo dobrych, czytelnych, prostych przepisów, także nie będą okradać te firmy pożyczkowe naszych, prawda, mieszkańców.
To znaczy ja bym bardzo chciał, żeby tak było. Faktem jest, czy trochę polemicznie z panem Grzegorzem, od pewnego czasu rządy się tym zajmowały i różne regulacje wchodziły, natomiast one za każdym razem były kulawe, bo się znajdowała jakaś metoda obejścia, a to dodatkowe obligatoryjne ubezpieczenie, a to dodatkowa usługa jakaś finansowa, więc to jest bardzo trudno zrobić. Nie rozmawiajmy
prawo
tylko
nie nadążało za tymi pomysłami.
Za kreatywnością niektórych pseudomenedżerów. Nie mówmy tylko o firmach pożyczkowych, bo mimo, że przepisy są też bankowe, ja dostałem niedawno na skrzynkę mailową taką ofertę banku, który się bardzo mocno reklamuje w różnych mediach. Bardzo atrakcyjne oprocentowanie, wszystko było fantastyczne. Poza tym, że wniosek za rozpatrzenie wniosku kredytowego przy kredycie 50 tysięcy miał wynosić 15 tysięcy złotych. Tak? To jest po prostu żenujące.
Pewnie,
oczywiście najmniejszą czcionką. Na szczęście to było opisane. Ja nie pożyczałem, bo nie musiałem pożyczać tych pieniędzy, natomiast no, z czystej ciekawości oglądam takie oferty, więc tam był taki punkt w programie i ja byłem po prostu zdumiony tym, jak to wygląda. Ja bym sobie życzył zamiast przepisów i zmiany tych przepisów, żebyśmy wreszcie doprowadzili do sytuacji, w której polskie sądy taką sprawę sporną prawomocnie osądzą w ciągu 3-6 miesięcy, tak? Jeżeli ktoś zostaje rzeczywiście poszkodowany, oszukany, nie miał świadomości albo został źle powiadomiony, to chciałbym, żeby sąd mógł ukształtować warunki tej pożyczki, czy tego oczywiście po rozpatrzeniu sprawy, na skutek sporu, a nie sąd sam z siebie, żeby mógł rozstrzygnąć tą sprawę właśnie w perspektywie 3-6 miesięcy, tak żeby to nie było rujnujące dla osoby, która taki dziwny kredyt ma spłacać, też jakby wyznaczyło ramy funkcjonowania tych firm, bo niestety jest takie ryzyko, szczególnie w naszym kraju, że nawet jeżeli powstaną niezłe przepisy, to będą zawsze próby obchodzenia, a sąd się zbierze w sobie jeden, drugi raz, miną 3 lata i nie będzie rozstrzygnięcia tej sprawy. Więc żeby ten rynek uzdrowić, po pierwsze są potrzebne przepisy, po drugie potrzebny jest sprawny wymiar sprawiedliwości, a to drugie jest niestety trudniejsze do osiągnięcia.
Znaczy to, co najbardziej uderzyło ostatnio w rynek chwilówek, to jest 500+, co wskazuje, że
ludzie
tak naprawdę
nie muszą tak pożyczać.
Że tak naprawdę problemem nie są przepisy, tylko jeżeli będziemy mniej ludzi ubogich mieli w społeczeństwie, to też siłą rzeczy te firmy będą mniej agresywne.
Dobrze stały, tak. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Perlowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Maciej Goniszewski, Uniwersytecki Radio Morsu, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Niebawem wiadomości w Radio Gdańsk, a ja jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.